każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry, witam. 19 minut po godzinie 12 w Samorządne Lubuskie z lekkim poślizgiem. Witam wszystkich gości, którzy są już w studiach Radia Zachód w Zielonej Górze i w Gorzowie, a także witam tych, którzy są w drodze. Oczekujemy jeszcze na przybycie dwójki gości. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zapowiada, że będzie tutaj za chwilę, ale w studiu w Gorzowie już jest Marcin Kazimierczak ze Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest także wiceprzewodniczący lubuskiego sejmiku Marek Surmacz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry.
A oprócz prezydenta Zielonej Góry przyjęła zaproszenie do naszego programu Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. O czym będziemy dziś rozmawiać? O 20-leciu województwa lubuskiego i o rywalizacji na linii Zielona Góra-Gorzów. Czy ta rywalizacja to fakt czy mit? Czy coś, co lubuskiemu pomaga, czy raczej szkodzi? I co możemy zrobić wspólnie na to pytanie, korzystając z obecności i społeczników, i samorządowców, spróbujemy odpowiedzieć. Będzie jeszcze temat związany z dialogiem w największych lubuskich samorządach pomiędzy właśnie władzami Zielonej Góry i Gorzowa, a mieszkańcami tych miast. Nie przeciągamy w takim razie niczego, nie opóźniamy, liczymy na to, że wszyscy goście dotrą do nas. Porozumienie paradyskie, bo 20-lecie tego porozumienia w tym tygodniu świętowano, to kompromis, bez którego nie byłoby na mapie współczesnej Polski, na mapie administracyjnej województwa lubuskiego. Co na ten temat sądzi Maciej Jankowski o tym, jak to porozumienie funkcjonuje dziś i przed czym przestrzega? Posłuchajcie Państwo.
Ja uważam, że jeżeli jest taka zdrowa rywalizacja, to pomaga. To też mobilizuje poszczególne środowiska, czy to Zielonej Góry, czy Gorzowa, żeby jednak pokazywać, że my możemy to zrobić, my możemy to zrobić, my możemy to usprawnić, poprawić, stworzyć lepsze warunki swoim mieszkańcom. Tak dzieje się wszędzie, wydaje mi się.
To w temacie rywalizacji pan Maciej Jankowski się wypowiadał. Maciej Jankowski, obecnie przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność, wcześniej zaś parlamentarzysta, jeden z sygnatariuszy porozumienia paradyskiego. To sądzi o rywalizacji, a co sądzi o tym, jak porozumienie funkcjonuje w tej chwili i co jemu zagraża?
Myślę, że jaki nastąpił podział na poszczególne instytucje w roku 89, spełnia wszystkie zadania przed tymi urzędami i instytucjami, jakie powinny te urzędy i instytucje spełniać wobec mieszkańców województwa lubuskiego. I mam prośbę do dzisiejszych polityków, by to szanowali, docenili to, co myśmy zrobili i pilnowali tego podziału, żeby tak pozostało, jak jest.
Prosi pan, czyli znaczy, że nie jest tak idealnie, jakby można sobie tego życzyć?
Przecież doskonale i pan, i państwo wiecie, że co jakiś czas wracają tematy, a czy ta instytucja powinna być w Zielonej Górze, czy w Gorzowie, bo to jest administracja rządowa, no to w związku z tym, że wojewoda, przedstawiciel rządu jest w Gorzowie, no to wszystko trzeba przenieść do Gorzowa.
No i właśnie od tej rywalizacji chciałbym zacząć dzisiejszą rozmowę z Państwem. Czy ta rywalizacja między Zielonogórą a Gorzowem na niwie lubuskiej to jest mit, czy to jest fakt, czy to jest coś na trwałe wpisanego w nasz lubuski krajobraz, czy to wreszcie szkodzi, czy pomaga naszemu regionowi? Pan Marek Surmacz.
Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem oczywiście województwa lubuskiego. Kiedyś podjęliśmy taką decyzję, żeby być razem. Zdawaliśmy sobie sprawę z konsekwencji dwustołeczności naszego województwa na mapie kraju. To się tak złożyło, że jesteśmy drugim, bo po kujawsko-pomorskim, który ma dokładnie ten sam poziom emocji wzajemnych. Między Toruniem a Bydgoszczą mamy Gorzów-Zielona Góra. Rywalizacja nie jest szkodliwa w zarządzaniu bezpośrednim. Jeżeli kryteria, zasady w tych relacjach są dosyć jasne i są one przestrzegane, to jest okej. Okay. Tylko, że pan przewodniczący poseł Maciej Jankowski nie dostrzega jednej rzeczy. Porozumienie było zawierane 20 lat temu. 20 lat temu byliśmy u progu przystąpienia do Unii Europejskiej na etapie właściwie przygotowań do wchłonięcia ogromnych środków z Unii Europejskiej. I przez ostatnie lata stolica samorządowa województwa lubuskiego, czyli Zielona Góra, była pod bardzo wieloma względami dominującą nad administracją państwa, administracją rządową, czyli nad Gorzowem. Dlatego, że tak naprawdę stała się dysponentem losów wszystkich gmin i powiatów na terenie województwa lubuskiego. Ten stan może się zmienić w najbliższym czasie. To jest kwestia może najbliższych jeszcze 3-4 lat, kiedy zaawansowane zostaną dyspozycje finansowe dotyczące realizacji bieżących programów i projektów europejskich i powoli zaczniemy być normalnie, świetnie zorganizowanym państwem na wzór wielu innych administracji państwowych w Unii Europejskiej. I wtedy jestem przekonany, rola administracji samorządowej zostanie umniejszona, bo ta administracja przestanie być dysponentem tych ogromnych środków z Unii Europejskiej. I jestem przekonany, że to, o co apelował pan przewodniczący Jankowski, to ten apel jest taki trochę dziwny, dlatego że...
Ale słyszymy czasami o konfliktach.
Nigdy nie postanowiono o żadnym podziale instytucjonalnym. Tego dokonał arbitralnie pierwszy wojewoda lubuski, pan dzisiaj profesor Uniwersytetu Warszawskiego Majchrowski. I z tego, co pamiętam, to nigdy też Gorzów nie spotkał się z adekwatną reakcją ustanowienia instytucji samorządowych na porównywalnym poziomie w Gorzowie na przykład, w drugiej stolicy. Wtedy byśmy mogli mówić: zostawmy Konstanc, niech tak będzie. Rozmawiajmy dalej o sposobie wzajemnych relacji. Ale te relacje w tym sensie zostały od samego początku zdecydowanie zaburzone.
To co w takim razie zawiera porozumienie paradyskie? O czym przesądziło?
Zgodę środowisk politycznych na utworzenie województwa lubuskiego w kształcie podziału na dwie stolice. Samorządową i państwową. I tylko tyle. Resztę pozostawało w dyspozycji osobistej administratora ówczesnego, czyli wojewody Majchrowskiego.
Marcin Kazimierczak, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta, Gorzowskie Stowarzyszenie.
Ja przyznam się, że nie pamiętam dokładnie momentu podpisywania samej umowy paradyskiej, ale faktycznie również przez prawie 4 lata mieszkałem w Bydgoszczy, więc te podziały, jakie są właśnie w województwie lubuskim, jak i w województwie kujawsko-pomorskim, są mi znane, chociażby poczynając od strony sportowej, również na żużlowym, pomiędzy rywalizacją pomiędzy Zieloną Górą a Bydgoszczą, tak samo pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą. Te same problemy jakby istnieją. Siedziba sejmiku znajduje się w Toruniu, w Bydgoszczy, natomiast Urząd Wojewódzki. I tam jedyne w sumie, co się zmieniło, to podejście do ZIT-ów, ponieważ w województwie kujawsko-pomorskim ZIT stanowi jedną całość. Bydgoszcz i Toruń są w jednym wspólnym ZIT-ie. U nas ta różnica jest taka, że jednak mimo wszystko samorząd województwa dysponujący znaczną ilością środków w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, no w jakiś sposób następuje pewien podział, właśnie to dysponowanie, o której tutaj pan Marek wspomniał, jest pewna różnica, tak? Ale również w zakresie finansowania niektórych jednostek, chociażby Filharmonii Zielonogórskiej jest utrzymywana również ze środków marszałkowskich.
No właśnie.
A w Gorzowie na przykład nie.
Wejdę panu w słowo, zachęcam państwa wszystkich słuchaczy do komentowania, do zadawania pytań w związku z tematem dzisiejszego programu, zarówno na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku, jak i na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Tutaj pierwszy komentarz się pojawił. Przypominam, że na wywyższaniu Zielonej Góry przez samorząd wojewódzki cierpi nie tylko Gorzów, ale też południe województwa. Te prawdziwe południe, czyli Żary i Żagań. Widać to przede wszystkim w rozdysponowaniu środków i mocach zaangażowanych do załatwiania spraw istotnych dla Zielonej Góry. Napisał pan Grzegorz. A prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
panie prezydencie. Proszę jeszcze, bardzo proszę o założenie słuchawek, żeby słyszał pan rozmówców z Gorzowa. Proszę, panie Marcinie, proszę kontynuować.
No właśnie jakby z tego punktu widzenia uważam, że jakby siła samorządu obecnego województwa jest niesamowita, tak? Jeśli chodzi właśnie o to finansowanie, oddziaływanie finansowe i skupianie, koncentracja jakby wydatkowania, czy możliwości wydatkowania tych środków po stronie samego centrum Zielonej Góry, a w mniejszym stopniu oddziaływania na pozostałe gminy, powiaty województwa lubuskiego jest dominująca. I, no i tutaj oczywiście można myśleć o tym, w jaki sposób to oddziaływać. No, apeluję do pana Marka, żeby tutaj na poziomie sejmiku województwa również jak najlepsza była współpraca również z samorządem naszym gorzowskim, żeby i ja oczywiście, gdyby pan prezydent Wójcicki to słuchał, to również, żeby prezydent tą współpracę z samorządowcami województwa jak najściślej zawiązywał.
Jeszcze póki co pozwolę sobie tylko dodać jeszcze w uzupełnieniu, że podzielam ten pogląd oczywiście mieszkańca południa. Ja to też dostrzegam oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi
Czyli przypomnę panu prezydentowi Kubickiemu, bo być może nie słyszał, że Zielona Góra jest faworyzowana przez samorząd wojewódki.
A mogę coś powiedzieć?
Na pewno ma radio w samochodzie, więc on nie musi mieć radia, bo tam, nie, musi mieć, żeby dojechać, oczywiście. Ja tylko chciałbym dodać, że istnieje rozbieżność interesów pomiędzy poglądem na organizację województwa, administracji województwa, w podziale na administrację samorządową i rządową, a właśnie administracjami samorządowymi. I tu w tym względzie współpraca na przykład w tej chwili z realizatorem ZIT-ów, prezydentami miast czy wójtów, burmistrzów, przeciwko władzy samorządowej jest naruszeniem pewnego rodzaju interesów w relacjach między tymi samorządami.
Prezydent Janusz Kubicki, jak już mówiłem, dotarł do studia. Rozmawiamy o 20-leciu województwa lubuskiego. Rozmawiamy także o rywalizacji zielonogórsko-gorzowskiej.
Ona była, jest i będzie, to się nie zmieni.
Była, jest i będzie, czyli to nie mit, to fakt, ale czy ona służy województwu jako całości, czy niekoniecznie? No i czy wreszcie, czy Zielona Góra jest faworyzowana przez samorząd
Punkt
województwa?
Pierwszy, oczywiście wspaniale, że udało się, że województwo powstało, bo gdyby nie powstało województwo lubuskie, to podzielilibyśmy losy takich miast jak Jelenia Góra, jak Wałbrzych, które mają o wiele większe problemy niż nasze dwie stolice. Szkoda tylko, że Głogów nie znalazł się, ale to już historia, nie ma co do tego wracać.
A chętnych, panie prezydencie, było wielu na wzięcie Gorzowa i Zielonej Góry.
Oczywiście, ja tego nie kwestionuję, więc mówię, że to jest wielka zasługa mieszkańców, polityków i cześć i chwała, że udało się stworzyć województwo lubuskie. Dzięki temu naprawdę uważam, że żyje nam się lepiej, choć wiadomo, że nasze województwo ma duże problemy. Czy Zielona Góra jest faworyzowana? Nie jest faworyzowana. Zielona Góra walczy po prostu cały czas o swoje. Pan przewodniczący przed chwilą również mówił o ZIT-ach. No, ja pamiętam początki tworzenia strategii wsparcia największych miast w Polsce. Ani Zielona Góra, ani Gorzów nie były w ogóle brane pod uwagę do tego rozdania. Ja przypomnę, że w poprzedniej perspektywie niestety Zielona Góra i Gorzów były w drugiej lidze miast w Polsce. W pierwszej były te największe i one dostawały setki milionów, a my dostawaliśmy po kilka milionów złotych, co też odbijało się na całym województwie. W tej chwili udało nam się wywalczyć ZIT-y i dzięki temu i Zielona Góra i Gorzów dostały po kilkaset milionów złotych. My cały czas musimy robić jedną rzecz. My nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby walczyć o pieniądze tutaj w regionalnym programie operacyjnym, tylko robić wszystko, żeby walczyć o pieniądze w Warszawie. I tutaj mamy sukces i Zielona Góra i Gorzów. Ja cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają, bo pamiętam, jak pomagali nam politycy Platformy, jak pomagała pani poseł Bukiewicz, jak pomagał pan senator Sługowski, abyśmy dostali środki unijne, warszawskie, ale również tutaj parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nas też wspierają. I tutaj wielki ukłon do pana posła Materny, który nas wspiera, pana ministra, który pomógł nam między innymi w tym, że Zielona Góra dostanie 150 milionów złotych na budowę obwodnicy południowej, która jest niezbędna dla naszego miasta.
Zazdroszczę.
Mieliśmy przygotowaną koncepcję, pomoc
uzyskaliśmy. Ale Gorzów też ma posłów przecież
dobrze
znanych.
Zgadza się, więc jakby wracając do tego, więc my walczymy o środki, więc jak ktoś popatrzy, no my sięgnęliśmy po środki warszawskie, 150 milionów złotych. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wszystkie pozostałe miasta w województwie również sięgały po pieniądze w Warszawie, ale trzeba mieć przygotowane projekty. Trzeba za tym chodzić. Ja przypomnę, że wcale nie jest łatwo wywalczyć środki, bo obwodnicę południową, to pamiętam, już wszyscy odfajkowali, że nigdy nam się nie uda i na pewno nie będzie, bo za pierwszym razem, jak tak się zdarza, przegraliśmy i otrzymaliśmy środków, ale to nie znaczy, że poddaliśmy się, tylko walczyliśmy dalej. Tak samo było z pieniędzmi na uniwersytet, pamiętam, w poprzedniej perspektywie, które udało się wywalczyć w Warszawie, to było 40 kilka milionów złotych, więc jak zaczniemy sumować środki, które są środkami warszawskimi, które walczyliśmy, to Zielona Góra ma więcej. Ale nikt nikomu nie zabroni walczyć o środki. Ja też pamiętam niektóre konkursy, które się odbywały, gdzie Zielona Góra z różnych jednostek składała składała 7-8 projektów, a inne miejscowości składały po jednym. Więc no, jeżeli my składaliśmy 7-8 projektów, okazywało się, że czasami 2-3 przechodziły, no a jeżeli ktoś złożył jeden i ten jeden przegrał, no to sam nie dał sobie szansy, więc moim zdaniem trzeba być przygotowanym i trzeba zawsze walczyć o to i szukać rozwiązań, aby pójść do przodu, bo tak naprawdę, jeżeli my rywalizujemy, ale ta rywalizacja też jest zdrowa. Bo ja uważam, że jeden patrzy na drugiego.
Mówi pan o pieniądzach rządowych. Jasna sprawa, ale skąd takie wrażenie, że Zielona Góra jest faworyzowana przez samorząd województwa, który ma siedzibę tutaj? No, północ tak twierdzi i
ja mogę twierdzić, że Gorzów jest faworyzowany, jeżeli chodzi o władze rządowe, ale to nie na tym rzecz polega. To, co powtarzam, my...
No, bez przesady, panie prezydencie.
Władza rządowa moje woda jest z Gorzowa.
Ma bardzo skromny budżet, tak.
Ja wiem, że ma bardzo skromny budżet, ale ma bardzo duże przełożenie na
to nie pan przełoży teraz na władzę pieniężną marszałka województwa.
I trzeba walczyć. Cały czas powtarzam, trzeba walczyć o środki z zewnątrz, które mają wpływać do województwa. Też no, pamiętajmy, i tutaj ja mam żal i do władz Zielonej Góry, w którymś momencie i Gorzowa, no bo jak powstała uniwersytet, niestety nie było rządowego programu inwestycyjnego, który by wsparł rozwój uniwersytetu. W tej chwili powstała Akademia Gorzowska i też niestety nie ma rządowego programu wsparcia Akademii Gorzowskiej. A chcielibyśmy, żeby to było, bo jeżeli nie będziemy mieli silnych uczelni w jednym i w drugim mieście, to będzie nam się żyło gorzej. Uniwersytet na pewno ma wyższą pozycję, stąd też pozyskuje więcej środków unijnych, no bo ilość kadry, ilość naukowców jest większa, no bo to wynika również z tego, że historia uniwersytetu jest dłuższa niż Akademii Gorzowskiej, więc na pewno też pozyskujemy dzięki temu więcej środków, no bo jak popatrzymy sobie na ilość profesorów, kadry, która jest w Zielonej Górze, a w Gorzowie, no to jakbyśmy mieli środki dzielić przez ilość kadry, no to też Zielona Góra wypadnie na tym punkcie lepiej niż Gorzów, ale to nie znaczy, że Gorzów nie będzie miał szansy nas dogonić w którymś momencie
wszyscy
w tym zakresie.
Wszyscy panowie zgodnie mówią, że rywalizacja jest dobra, rywalizacja nas pcha do przodu, choć pewnie w odczuciu wielu słuchaczy różnie to z tą rywalizacją jest i nie zawsze jest taka szlachetna, jakby się mogło wydawać. Pytanie jeszcze jedno, do wszystkich państwa po kolei. Co Zielona Góra i Gorzów mogą albo już robią wspólnie? Wspólnie. Jakie wspólne projekty realizujecie i co we wspólnym duchu na rzecz Lubuszan możemy zrobić? Zacznijmy od Gorzowa może. Zacznijmy od przedstawiciela Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta. Co mogą zrobić może bardziej?
Znaczy na pewno powinniśmy myśleć o tym, aby w dobrym stopniu skomunikować i rozwinąć sieć komunikacyjną w obszarze, powiedzmy, działania na przykład rozwoju sieci kolei dużych prędkości, tak? To znaczy, no, pomiędzy nami jest, tutaj pewnie pan prezydent Kubicki potwierdzi, że chciałby, żeby ta kolej przechodziła przez Zieloną Górą, a my chcielibyśmy, żeby przechodziła przez Gorzów. Zielona Góra na pewno w swojej sąsiedztwie posiada już lotnisko w Babimoście, a my dla powiedzmy pewnej równowagi powinniśmy również oczekiwać, żeby ta kolej dużych prędkości przychodziła jak najbliżej Gorzowa, ponieważ my też potrzebujemy tego dobrego skomunikowania z centrum kraju oraz zachodem. Tak, także no, tutaj ja widzę przede wszystkim w tym działanie, żeby jak najszybciej podjąć, również żeby rząd podjął decyzję, którędy ta kolej dużych prędkości będzie przebiegała. Ja optuję za tym, żeby jednak przychodziła przez Gorzów.
Janusz Kubicki?
Moi państwo, ja uważam, że kolej powinna przechodzić tak samo jak autostrada, która nie przechodzi ani przez Gorzów, ani przez Zieloną Górę, bo my potrafiliśmy
może
się kłócić.
Może na szczęście.
Jak na szczęście? Panie redaktorze, niech mi pan uwierzy. Nie znajdzie pan państwa na świecie, które buduje autostrady nie z miasta do miasta, tylko pomiędzy miastami. Dwa największe miasta województwa zostały skutecznie odcięte przez autostradę, która przeszła przez środek województwa.
No ale ta autostrada miała inny cel, nieskomunikowanie północy i południa. Mamy Estrójkę.
Okej, ile lat minęło? Niech pan jadąc do Poznania zobaczy, ile powstało firm dystrybucyjnych, logistycznych pod Poznaniem. Połowa z nich mogła być pod Zieloną Górą albo pod Gorzowem. Jeżeli chodzi o kolej wielkich prędkości, ja uważam, że państwo polskie powinno patrzeć przez pryzmat tego, że ma dwa duże, silne ośrodki na zachodniej granicy i oba te ośrodki powinny zostać wyposażone w kolej. Ja jeszcze twierdzę, że tak naprawdę kolej dużej prędkości mnie nie interesuje tylko i wyłącznie bezpośrednio do Warszawy, ale uważam, że powinien być Y stworzony, który pójdzie do Wrocławia, pójdzie dalej do Opola, pójdzie dalej do Katowic, pójdzie dalej do Krakowa, pójdzie dalej do Rzeszowa. Bo jak sobie popatrzymy, to taki Y, który by się kończył właśnie tutaj gdzieś, to też jest sensowny i logiczny, bo to trzeba patrzeć przez pryzmat nie tylko jednej tej linii, ale przyszłości. Więc takie linie są nam niezbędne i to nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli chodzi o lotnisko, to wszyscy dobrze o tym wiemy, że myśmy nie budowali lotniska. To lotnisko to jest byłe lotnisko wojskowe i udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że nie zniszczono infrastruktury. Bo gdyby to lotnisko wojsko opuściło, rozebrano by, no to tak naprawdę mielibyśmy te przykłady, gdzie nie dopilnowaliśmy pewnych rzeczy jako państwo i coś zniknęło. Więc my zadbaliśmy o to, żeby lotnisko, które było kiedyś lotniskiem wojskowym, mogło dalej funkcjonować jako lotnisko pasażerskie i mam nadzieję, że ono się również kiedyś rozwinie, bo jest taka szansa. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, my wspólnie razem z Gorzowem wielu projektów tworzyć nie będziemy. My nie będziemy nigdy jednym organizmem, bo jednak odległość, jaka dzieli Zieloną Górę i Gorzów, jest za duża. Być może uda się wspólne projekty wygenerować między Toruniem a Bydgoszczą, które mają kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. U nas ta odległość jest za duża. W tej chwili
też się już... nie da.
No, tam są jeszcze większe animozje.
60 kilometrów.
Natomiast no, u nas, powiedzmy sobie szczerze, przecież nie będziemy nigdy wspólnie pewnych rzeczy robić. Natomiast uważam, że możemy wspólnie razem kiedyś patrzeć, ale to nie tylko wyłącznie przez pryzmat naszych dwóch miast, ale przez pryzmat całego województwa, bo pewne rzeczy powinny być rozkładane równomiernie. Patrz na przykład, na, jeżeli chodzi o sieć szkół, jeżeli chodzi o sieć szpitali, to trzeba patrzeć nie przez pryzmat tylko i wyłącznie Zielonej Góry Gorzowa, ale całego województwa, gdzie te ośrodki dwa są najważniejsze i zawsze będą, bo my już tego nie zmienimy, choćbyśmy nie wiem, jak próbowali zaklinać rzeczywistość, to w Gorzowie i w Zielonej Górze będą pewne rzeczy, które będą tak zwanymi regionalnymi ośrodkami, a nie lokalnymi, więc tak trzeba komponować rozwój województwa, by te dwa filary, bo to są dwa filary tego województwa, mogły pójść do przodu, bo ja jestem o jednym przekonany, jeżeli Gorzów i Zielona Góra zacznie tracić na znaczeniu i zacznie podupadać, to podupadnie całe województwo lubuskie. Nie ma innego rozwiązania. Jeżeli w tej chwili 50% mieszkań ponad, które się buduje w województwie lubuskim, buduje się w Zielonej Górze i w Gorzowie, to też o czym świadczy.
Marek Surmacz, przedstawiciel lubuskiego sejmiku.
Bo to jest naturalna tendencja do, że tak powiem, urbanizacji takich miejsc właśnie jak Zielona Góra i Gorzów, bo średnie miasta dzisiaj stają się bardziej atrakcyjne do zamieszkania niż wielkie aglomeracje, gdzie do centrów administracyjnych czy zakładów pracy innego rodzaju usługowych trzeba daleko dojeżdżać. I jak komuś w Warszawie się mówi, że najdłuższy czas przejazdu na przykład w Zielonej Górze do miejsca pracy z peryferii nawet Zielonej Góry, bo ona jest dzisiaj skomunikowana dość oryginalnie i trwale dosyć sprawnie, 20 minut, nie wiem, do pół godziny maksymalnie środkami komunikacji publicznej, to przecierają oczy, bo w Zielonej Górze, bo w Warszawie na przykład trzeba półtorej godziny i niekiedy dwie godziny dojeżdżać do pracy spod Warszawy, więc dzisiaj mieszkanie w takich miastach jak Gorzów, Zielona Góra staje się atrakcyjniejsze, ale ja mówiąc o wspólnocie interesów, chciałbym mówić o klimacie w sejmiku wojewódzkim w czasie, kiedy na przykład dyskutowana była kwestia założenia na uniwersytecie kierunku lekarskiego. Jeżeli wykazano potrzebę, bo ta potrzeba jest oczywista, nie trzeba nikogo przekonywać, że lekarzy w Polsce brakuje. Jeżeli brakuje ich w Polsce, brakuje ich w dużych ośrodkach akademickich, to tym bardziej brakuje ich na rubieżach zachodnich Rzeczypospolitej i uznaliśmy, że to jest ważny cel służący regionowi, w ogóle całemu regionowi, nawet nie tylko lubuskiemu województwu, bo przecież nikt wykształconego lekarza w Zielonej Górze na Wydziale Medycznym nie skieruje, nie przymusi do pracy akurat samej Zielonej Górze czy Gorzowie. To jest wolny wybór, ale jednak mamy swój wkład i tu było zupełnie niesporne między nami, bez względu na stan, że tak powiem, posiadania i widzenia spraw innych, że trzeba ten kierunek wesprzeć. Tu między nami była zgodność i wiedzieliśmy też o tym, że przygotowanie będzie kosztowne, założenie będzie kosztowne, że potem w perspektywie doposażenie i podwyższenie standardów kształcenia również musi kosztować i to przyjęliśmy zobowiązanie na siebie, bo to służy niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy.
Kolejny temat, bo oprócz tego, że mamy spory czy rywalizacje na linii Zielona Góra-Gorzów, służące naszemu regionowi ostatecznie, są też spory w obrębie największych w województwie lubuskim samorządów, w obrębie Zielonej Góry i Gorzowa. Tutaj nie zawsze mieszkańcy w przypadku każdej decyzji, w przypadku każdej inwestycji podzielają wizję włodarzy miasta. Czasem też wizję włodarzy miasta nie podziela wojewoda lubuski, tak jak ostatnio w przypadku Zielonej Góry. Wojewoda uchylił decyzję o budowie parkingu w Parku Braniborskim w Zielonej Górze. Mieszkańcy Zielonej Góry protestują przeciwko wycince, część mieszkańców protestuje przeciwko wycince drzew pod ścieżkę rowerową. W Gorzowie z kolei przedsiębiorcy skarżą się na to, że no, ich interes jest zupełnie pomijany przy planowaniu remontu dróg i też nikt specjalnie nie mówi o jakiejś rekompensacji rekompensacie dla nich w związku ze stratami. Była też sprawa budowy strefy przemysłowej w Gorzowie, która sporej części mieszkańców się nie spodobała i to bynajmniej ze względu na wycinki, ale ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miejsc, w których zamieszkują. Czy samorządy Zielonej Góry i Gorzowa potrafią prowadzić dialog z mieszkańcami i czy środowiska reprezentujące mieszkańców potrafią także ustępować i dochodzić do kompromisu w pewnych rozmowach? Może zacznijmy od przedstawiciela Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta z Gorzowa.
No, szanowni Państwo, temat partycypacji społecznej i publicznej, który właśnie tutaj omawiamy, jest bardzo trudny, ale nie trzeba wyważać drzwi tak naprawdę. Wystarczy sięgnąć po krajową politykę miejską, która została przyjęta przez rząd w 2015 roku, która dokładnie określa, jakie powinny być wytyczne i pryncypia, jeśli chodzi właśnie o władze samorządowe przy tego typu przedsięwzięciach. Tam mówi się jasno, że żeby unikać wszelkich konfliktów i napięć społecznych, powinno się przedstawiać, informować społeczeństwo i angażować do współpracy na jak najwcześniejszym etapie zarówno planowania, jak i realizacji inwestycji. W niektórych obszarach niewątpliwie brakuje tego właśnie elementu, albo samorząd wręcz doprowadza do przerzucania odpowiedzialności na stronę społeczną wszelkich spraw, które powinien wykonać. No bo mieliśmy tutaj przykład chociażby w Gorzowie ulicy Kostrzyńskiej, gdzie zarzucono społecznikom, którzy się w momencie, kiedy dowiedzieli się, że wszystkie drzewa z alei, a w liczbie ponad 200 sztuk, mają zostać wycięte, zaczęli protestować. No i to jest jakby normalne, ale to wynika jakby tylko i wyłącznie z tego, że wcześniej władza nie zaczęła o tym po prostu mówić. A trzeba pamiętać, musimy dbać o zrównoważony rozwój, o to, aby zachować środowisko w niepogorszonym stanie dla również przyszłych pokoleń. I to jest niewątpliwie ważne. Jeśli chodzi znowu o strefę przemysłową, no to tutaj można powiedzieć też miasto w żaden sposób wcześniej nie zaczęło nikogo informować o tym, że właśnie zamierza...
Ale jest obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych. Czy to się nie dzieje tak jak powinno, czy one w ogóle nie są prowadzone?
Dobre praktyki mówią o tym, żeby się nie ograniczać tylko i wyłącznie do zapisów ustawowych i terminów, tak? Ponieważ krótkie terminy nie sprzyjają angażowaniu. Tutaj akurat mieliśmy też sytuację taką, że konsultacje zostały przeprowadzone praktycznie w ostatnich dniach grudnia, pomiędzy świętami a Sylwestrem i no, z racji jakby może nie do informowania. Albo braku informowania, czyli tego przekazania wiedzy na temat tego, jakie w ogóle władza ma koncepcje na ten temat, no doszło do dosyć późnego jakby przystąpienia strony społecznej praktycznie w ostatnich dniach już opracowywania czy konsultacji studium. Wywołało to oczywiście bardzo duży opór społeczny. Ja nie twierdzę, że są różne jakby głosy dotyczące właśnie akurat tej strefy przemysłowej, czy rozbudowywać, czy nie rozbudowywać, czy wystarczy tej zieleni buforu pomiędzy tymi zabudowaniami mieszkalnymi w sąsiedniej gminie, czy nie. Natomiast właśnie dialog społeczny powinien być przeprowadzony na jak najwcześniejszym etapie. Plany, pomysły powinna władza jak najszybciej konsultować i wręcz sama, z samego siebie, nie tylko z ustawowych obowiązków, zapraszać i angażować stronę społeczną. No myśmy tutaj mieli prezydenta Wójcickiego, który szedł z nami do wyborów i jakby oczekiwaliśmy, że właśnie w ten sposób będzie władza realizowana. No niestety okazuje się, że mieszkańcy i strona społeczna są zaskakiwani w ostatniej chwili swoimi decyzjami albo podejmowane autorytetycznie, co nam się oczywiście nie podoba.
Panie prezydencie, zwracam się do prezydenta Zielonej Góry. Słuchaliśmy opinii przedstawiciela Ludzi dla Miasta, Stowarzyszenia z Gorzowa, a zupełnie tak, jakbym słuchał opinii Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Też zarzut konsultacji społecznych robionych, szybko, być może nawet pro forma też pada w przypadku zielonogórskich społeczników. Jak to wygląda?
Oczywiście, bo bardzo łatwo formułować zarzuty, bardzo trudno przeprowadzić konsultacje, które zadowolą wszystkich. Punkt pierwszy, konsultacje służą temu, aby ci, którzy mają prawo, podjęli decyzję. Konsultacje nie są tym elementem, kiedy tą decyzję się podejmuje. konsultacje mają wskazać kierunek i ktoś tą decyzję musi podjąć. Bo gdybyśmy słuchali cały czas mieszkańców, to nic byśmy nie zrobili. Bo wszyscy mieszkańcy jak jeden mąż są za rozwojem miasta, za budową strefy, za budową nowych dróg. Pod jednym warunkiem. U sąsiada, nie u mnie. Jak będziecie budowali trochę dalej, to niech to będzie. Nie zgadzam się z teorią, że konsultacje nie są prowadzone dobrze. Jeżeli my ostatnio, przy tym parkingu, o którym pan mówił, że jeszcze nie jest wybudowany, ale wierzę w to, że kiedyś będzie, poszliśmy do każdego z mieszkańców do domu z pytaniem, czy chce tego parkingu, czy nie. Na prawie 700 osób przepytanych, 600 osób powiedziało, tak, chcemy parkingu.
To kto nie
pozostali,
chce, to kto
pozostali, nie chce tego pozostali powiedzieli, że go nie chcą. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie tych pozostalich zadowolić. Tutaj tak naprawdę, jeżeli powtarzam, z 600 prawie 90% było za budową parkingu, to też o czymś to świadczy. Więc konsultacje prowadzimy bardzo często, bardzo szeroko. Na każdym etapie chcemy rozmawiać z ludźmi i rozmawiamy z ludźmi. Natomiast to jest trochę jak z budową drogi przez park w Zielonej Górze. Te rozmowy również miałem, one nie były zawsze łatwe. Łącznie z tym, że jeden z protestujących, który twierdził, że wybudowanie drogi przez park będzie końcem naszego miasta, przykuł się do mnie, u mnie w moim gabinecie do kaloryfera. Ja tą drogę wybudowałem. Ja tą drogę wybudowałem i niech mi pan wierzy, tysiące samochodów. Gdybyśmy tej drogi nie wybudowali, to stalibyśmy w miejscu. Ja też spotkałem się z opinią, że bez sensu budujemy S3 czteropasmową, bo musieliśmy wyciąć część lasu. Ja się z taką opinią nie zgadzam, bo uważam, że musimy budować drogi. Przy obwodnicy południowej przecież do dzisiaj mamy protestujących, którzy nie chcą tej obwodnicy, a spotkań było kilkadziesiąt w każdym z miejsc i myśmy przebieg tej trasy starali się ustalić jak najbardziej optymalny dla każdej ze stron. Natomiast wszystkich zadowolić się nie da. Jeżeli będziemy stali w miejscu, to też będzie to problemem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że środowisko naturalne jest bardzo ważne. Z tym, że z mojego punktu widzenia, czy auto, które stoi w korku i kopci, jest bardziej szkodliwe, czy auto, które będzie jechało po szybkiej obwodnicy. Więc czasami trzeba to wszystko wyważyć. Ilość samochodów, która wzrosła w ostatnim okresie, wszyscy dobrze o tym wiemy i to jest między innymi zasługa programu 500+. Samochodów bardzo szybko w Polsce przybyło. Mamy więcej aut niż Niemcy na 1000 mieszkańców. To też o czymś świadczy, tylko te auta po czymś muszą jeździć, gdzieś muszą zaparkować. Nasze osiedla nie zostały zaplanowane na taką ilość, w związku z tym prowadzimy różnego rodzaju działania. I uważam, że trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba słuchać ludzi, ale również trzeba podejmować decyzje, ponieważ zbyt długie konsultacje, które do niczego nie prowadzą, bo nie da się wszystkich zadowolić. Dobrze wszyscy o tym wiemy, że zawsze będzie ktoś, kto będzie mówił, ale ja jednak uważam, że można zrobić to inaczej. W którymś momencie po prostu trzeba podjąć tą decyzję i ja te decyzje podejmuję. One nie są łatwe, bo tak jak wszyscy pewnie słyszą, część osób protestuje, tylko no, albo zrobimy pewne rzeczy, albo nie. Albo wybudujemy S3, albo nie. Albo wybudujemy szkołę, albo nie. I te wszystkie decyzje podejmowaliśmy. Ja przypomnę również ostatnio też protest. Budowaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. Wygrała budowa miejsc parkingowych wraz z drogą, która została oprotestowana, więc mieszkańcy najpierw sami zagłosowali w dużej mierze, bo tam było kilka tysięcy głosów, żebyśmy wybudowali parking z drogą, a grupka kilkudziesięciu mieszkańców była przeciwna temu. Czy powinniśmy taką inwestycję realizować, czy nie?
No panie prezydencie, więc oczywiście
nie jest to wszystko proste, nie jest to łatwe.
Pogodzić się interesów wszystkich mieszkańców i wszystkim dogodzić, jak pan się mówi, nie da, ale to nie znaczy, pan, że trzeba prowadzić dialogu
i być może
szerszych konsultacji. Czy pan
zajmie nie prowadziliśmy dialogu? Jeżeli my na konsultacje wybieramy formę pikniku, na które przychodzi po kilka tysięcy osób, który jest bardzo głośny i nagłaśniany w mediach i nie tylko, no to jeżeli wysyłamy ankieterów do każdego mieszkańca, żeby się zapytał, co mieszkaniec dany myśli o pewnym rozwiązaniu, no to nie może pan nam zarzucić, że my tych konsultacji nie chcemy prowadzić. Ja przyznam się szczerze, że właśnie że na tych konsultacjach, które są tak zwanymi piknikowymi, przychodzą tysiące osób, kiedy robimy konsultacje w szkołach, zapraszając mieszkańców poprzez ogłoszenia, poprzez plakaty, potrafi przyjść kilkanaście osób. Więc my każdy ten głos bierzemy pod uwagę, bo to nie jest tak, że my to wszystko ignorujemy. Z tym, że wiemy dokładnie, że nasze miasto ma pewną specyfikę. To jest najbardziej zielone miasto w Polsce. 57% powierzchni Zielonej Góry to lasy. Jakakolwiek inwestycja spotyka się z lesie. Nie wiem, czy pan pamięta ostatnio taki bardzo przykry dla wszystkich incydent Ksawery. Orkan, który wiał strasznie mocno. Strasznie dużo drzew zostało położonych. No bo my tych drzew nie wycinaliśmy. Ja pamiętam też pana ministra Błaszczaka, który przyjechał i zrugał nasz samorządowców, że my nie wycinamy tych drzew, które są zagrożeniem dla samochodów, dla pieszych, dla mieszkańców. W związku z tym stanąłem do pionu, zleciłem, mówię, proszę sprawdzić, które drzewa się kwalifikują do tego, żeby je wyciąć, bo zagrażają niebezpieczeństwu. Oznaczyliśmy, okazało się, że to jest kilkaset drzew w mieście, natomiast teraz jest też są przeciwnicy, którzy mówią, że tego nie wolno zrobić. Tylko ja też pamiętam tragiczną konsekwencję właśnie zaniechań, kiedy drzewo spadło nie na samochód, który stał, tylko na samochód, który jechał. Więc my czasami musimy podejmować trudne decyzje, bo to jest trudna decyzja, jak wycinamy drzewo, które ma naprawdę bardzo dużo i wygląda okazale, ale ci, którzy się na tym znają, bo ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, robiąc badania tego drzewa, mówią, jeszcze, słuchajcie, trzeba je wyciąć, bo za chwilę może być tragedia, to my to robimy.
I jeszcze głos dla przedstawiciela samorządu lubuskiego. Przygląda się pan z perspektywy właśnie samorządu lubuskiego tym różnym konfliktom i napięciom w Zielonej Górze, Gorzowie, choć nie tylko w tych samorządach. A tymczasem właśnie samorząd wojewódzki administruje sporą częścią środków unijnych na przykład, które...
Zgoda.
Jak państwo na to patrzycie? Jak tu widzicie swoją rolę? Jak tu widzicie swoją rolę?
My niezależnie od tego, że jesteśmy radnymi województwa lubuskiego, to jesteśmy mieszkańcami Gorzowa, Zielonej Góry, nie tylko, zresztą innych miast również, bo jesteśmy z obszaru całego województwa. Przyglądamy się tym inicjatywom. Doświadczenie moje podpowiada mi wprost. Nikt nie chce mieć wyciętego drzewa sprzed domu i za chwilę zagospodarowane na przykład drogą szybkiego ruchu z jakimś ekranem albo nową budowlą, jakąś przestrzenną czy kubaturową, bo jest fajnie tak jak jest. On przyzwyczaił się przez kilkanaście lat, że mu drzewo rośnie pod nosem i ten krajobraz podziwia. I tak właśnie ludzie pojmują to najbliższe własne otoczenie. Jeśli chodzi o spory, bo z bliska obserwuję to, co się dzieje w Gorzowie, o spory między przedsiębiorcami a realizatorami inwestycji w tej chwili w centrum miasta, to one są, wydaje się, po doświadczeniu z bardzo długim remontem ulicy Warszawskiej, bardzo uzasadnione te obawy, że znowu być może w terminie ten wykonawca się nie zmieści, że ograniczony będzie dojazd, zaopatrzenie, że klientela chodząca głównymi ciągami komunikacyjnymi będzie miała utrudnione dojścia, że atrakcyjność tych miejsc handlowych się zmniejszy i tak dalej. Te obawy moim zdaniem są płonne zupełnie, dlatego że to jest po pierwsze inny wykonawca. Doświadczenie prezydenta w tej sprawie też już jest inne.
Ale samorząd ten sam. Może się obawiają mieszkańcy tych samych błędów.
Ale już wykonawca informacyjnie zupełnie inaczej traktuje mieszkańców Gorzowa. Opublikował harmonogram. Każdy, kto tamtędy przechodzi obok albo tylko z ciekawości zajrzy, to widzi, że praca wre. Że to nie jest tak jak na Warszawskiej, że dniami albo tygodniami oglądaliśmy przestoje. Tu widać, że robota naprawdę gorąca pali się. Pali się na ulicy Walczaka, wymiana torowiska. Ja jeżdżę tamtędy codziennie, obserwuję i jestem pod wrażeniem właśnie aktywności wykonawcy na placu budowy. I jestem przekonany, że to będzie zrobione w terminie, a jeżeli jakieś przesunięcie, to bardzo minimalne.
Ale jeśli chodzi o kwestię sporu... Jedną rzecz tylko powiem, ale z drugiej strony ja mam pytanie do tych przedsiębiorców. Czy jak ta ulica nie zostanie wybudowana, to im nie wzrosną obroty, bo będzie łatwiej dojechać, będzie lepsza, będzie na pewno wyglądała inaczej, będzie wyremontowana, więc obroty
akurat
nie wzrosną.
Akurat te miejsca w tej chwili, panie prezydencie, które są w Gorzowie rejestrowane, one na to nie mają większego wpływu, bo one spełniają właściwie śródmiejską tylko komunikację. Natomiast i to się niewiele zmieni. Będzie ładniej, będzie atrakcyjniej. Z tego punktu widzenia pewnie dla wielu będzie przyjemniej przebywać w tych miejscach i robić zakupy. To oczywiste. A jeżeli chodzi o spór na strefę ekonomiczną i pod strefę przemysłową, tam spór nie powstał z mieszkańcami Gorzowa. Tam i tu prezydent miasta, tu jemu nie można za wiele zarzucić. On wykonywał swoje działania planistyczne, programując, przestrzegając zasad informowania i tak dalej, publikowania o swoich decyzjach. Tam się oburzyli sąsiedzi z gminy Kłodawa, którzy mieszkają w Falencicach, które stały się jako miejscowość sypialnią, zapleczem sypialnianym naszego miasta Gorzowa. I też to wynika moim zdaniem z braku informacji. Na tyle, na ile ja słuchałem obu stron dość głośno artykułujących swoje sprzeciwy na przykład, jeżeli chodzi o pogląd ten dominujący, narzucony niejako medialnie, to tam nie ma różnego rodzaju zagrożeń. Dzisiaj nikt nie buduje przecież fabryk bardzo głośnych, dzisiaj nikt nie produkuje fabryk dymiących. Są reżimy ochrony środowiska tak daleko posunięte, że to niczemu nie zagraża. Nie ma też, tak jak słyszałem prezydenta miasta Gorzowa, nie ma zagrożenia wycięcia iluś tam hektarów drzewostanu, który dzisiaj stanowi taki pas izolujący miejscowość czy zabudowania. Zabudowania mieszkalne są oddalone od tej strefy, więc nie ma tych zagrożeń. W związku z tym wspólnota samorządowa miasta Gorzowa jest zainteresowana rozwojem również przemysłowym miasta Gorzowa. To jest działka położona przy trasie S3. Ja jestem za wykorzystaniem wszystkich możliwości związanych ze skomunikowaniem się z portami szczecińsko-świnoujskimi i południem województwa. Południem kraju.
Dziękuję bardzo.
Każdy rozwój w tej sprawie służyć będzie mieszkańcom Gorzowa.
Dziękuję bardzo. Zbliżamy się do godziny 13:00 już za minutę w Radiu Zachód Wiadomości. Jeszcze jeden komentarz z internetu przytoczę. Słuchacz Marek pisze, a propos pierwszego tematu, o którym rozmawialiśmy, o 20-leciu województwa, że parę tygodni przed porozumieniem paradyskim było porozumienie w Międzyrzeczu. To tak a propos przypomnienia. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie do studia. Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Życzę miłego weekendu.
Marcin Kazimierczak, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta.
Dziękuję Państwu, pozdrawiam.
I wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję i do jutra o 11:15.
Uwagi do programu mogą Państwo przesyłać na adres publicystyka@zachod.pl, a ja już bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.